Witajcie, witajcie. Mówi Mateusz Samołyk, autor bloga i podcastu Inwestomateu. A dzisiaj zabiorę Was w podróż po niezależności finansowej. Opowiem o tym, czym jest, jak ją osiągnąć oraz o tym, dlaczego według mnie ostatnio tak zyskała na popularności. Mam wrażenie, że bardzo wiele się zmieniło w polskim internecie, odkąd w 2020 roku zacząłem pisać i nagrywać o wolności finansowej i FIRE, czyli tej wczesnej wolności finansowej. W międzyczasie temat podchwyciły media, nie tylko finansowe, często lifestyle'owe, które tworzą takie krzykliwe nagłówki obiecujące dostatnie życie tym, którzy przez lata będą ciężko pracować i żyć wystarczająco skromnie, aby uzbierać wymagany do tej wolności kapitał. Temat podchwycili też różnej maści influencerzy, tworząc magiczne recepty na szybką finansową wolność, często zapominając o powoływaniu się na dane, źródła naukowe oraz na zwykły, zdrowy rozsądek. Zamiast tego przemycają nam w swoich wpisach lub materiałach promocję produktów firm, które im za taką reklamę zapłaciły. Ponieważ słowo, albo raczej sformułowanie niezależność finansowa, tudzież wolność finansowa budzi emocje. A gdzie emocje, tam i pieniądz. Dlatego dzisiaj postaram się omówić temat w sposób zarówno prosty, jak i merytoryczny. W tym luźniejszym niż zwykle podcaście chciałbym wyjaśnić Wam, czym jest niezależność finansowa, jak ją osiągnąć bez nadmiernych wyrzeczeń, czyli tak, aby nie wylać dziecka z kąpielą i po drodze nie stracić zapału do życia. Moją motywacją do nagrania tego podcastu było zauważenie wielu szkodliwych, często takich marketingowych typowo podcastów i wpisów na temat FIRE. Częste są chwytliwe nagłówki typu jak szybko osiągnąć wolność finansową, albo ile trzeba mieć, aby uzyskać milion z dywidend, czy też buduj swój dochód pasywny. Takie nagłówki powodują, że materiałów o FIRE lub o niezależności finansowej ogółem jest coraz więcej, natomiast to nie jest tak, że każdy z nich jest jakościowy, wiele z nich jest używana w taki sposób czysto marketingowy i myślę, że odtrutką na to będzie mój taki bardziej filozoficzny podcast o niezależności finansowej. Jeżeli byście spytali kogoś na ulicy, czym jest dla niego lub dla niej niezależność finansowa, to pewnie odpowiedziałby na przykład, że to stan, w którym nie musisz już pracować, aby móc żyć na dotychczasowej stopie, lub też, że to czerpanie z dywidend i odsetek, albo czynszu z wynajmu zamiast czekania na przelew od pracodawcy lub kontrahenta. Niezależność finansową rozumiemy też jako możliwość zajmowania się tym, co się lubi, zamiast robienia tego, co większość ludzi, czyli na przykład siedzenia przy biurku od 8 do 16 każdego dnia. Niektórzy też rozumieją niezależność finansową jako taką nagrodę za lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń w postaci odmawiania sobie przyjemności i nadmiernych wydatków. Tak naprawdę niezależność finansowa jest dla każdego czymś innym i nie ma jednej definicji niezależności finansowej, która pasowałaby do charakteru i planów każdego człowieka. Dam Wam przykład. Niektórzy, tacy bardzo biedni, osoby bardzo ubogie mogą nazwać niezależnością finansową nawet posiadanie kilkuset złotych więcej w portfelu w danym miesiącu, dzięki czemu nie będą musieli brać kolejnej chwilówki. Inni z kolei, tacy bardzo bogaci, mogą nie zadowolić się nawet 10 milionami złotych na koncie, ciułając te środki aż do śmierci, dosłownie w nieskończoność i nigdy ich nie wydając, przez całe życie obawiając się, że kapitał się wyczerpie. Rentierstwo, czyli życie z kapitału, jednym przyniesie szczęście i satysfakcję, a innym odbierze je całkowicie. Dlatego, że duże pieniądze mogą pozbawić zadowolenia z życia, jeżeli ktoś stale się o nie martwi i nie potrafi z nich korzystać w taki sposób, żeby mieć z tego też radość. Jeżeli chodzi o definicję niezależności finansowej, taką liczbową, to chyba najprościej jest po prostu ustalić ją jako na przykład wolność finansową osiągnę, kiedy uzbieram 4 miliony złotych. Można też skupić się na pochodnej majątku, jaką jest wysokość dochodu, którą możemy miesięcznie uzyskać. Na przykład, gdy będę otrzymywał 10 tysięcy złotych miesięcznie, to uznam, że jestem wolny finansowo, na przykład w formie dywidend albo odsetek. Niektórzy jeszcze definiują to bardziej majątkowo, czyli jeżeli będę mieszkał w 200-metrowym domu w centrum miasta i będę posiadał 2 mieszkania na wynajem, to uznam się za niezależnego finansowo. Można też ująć niezależność finansową w sposób taki bardziej uznaniowy i behawioralny, czyli poczuję się niezależny finansowo, jeśli będę mógł bez żadnych wyrzeczeń zrezygnować z pracy zawodowej. Brzmi to wszystko trochę tak krucho, bym wręcz powiedział, ponieważ każda definicja jest inna, nie ma jednej poprawnej, dlatego zastanówmy się, czy przypadkiem definicji niezależności finansowej nie możemy jakoś podpiąć do motywacji ku jej osiąganiu. Większość ludzi niezależność finansową definiuje jako określoną sumę pieniędzy, czyli jeżeli ktoś uznaje siebie za bogatego i czuje, że przeżyje do końca życia na danej uzbieranej kwocie, to często człowiek myśli, że tak naprawdę ta kwota sama w sobie może i powinna być celem, czyli przez wiele lat ciuła te środki po to, żeby mieć na koncie te x milionów, często od, nie wiem, 4 do 10 milionów mi się wydaje, natomiast nie ma tam większego pomysłu na to, co dalej. I takie podejście wydaje mi się ślepą uliczką. I o tym też świadczy to, że bardzo niewiele osobom udaje się osiągnąć niezależność finansową i faktycznie żyć z uzbieranego kapitału oraz to, że wiele osób ma ten kapitał od dawna, ale nie przechodzi jakoś na słynną niezależność finansową, czyli na przykład obawia się, że ma za mało albo po prostu nie ma co robić. Wszyscy chcemy być szczęśliwi. Większość ludzi jest szczęśliwa tylko od czasu do czasu i to jest zupełnie normalne. Niektórzy sądzą, że jeżeli w przyszłości poprawią swój byt w jakiś taki duży sposób, wręcz wielki sposób, to będą odczuwać szczęście znacznie częściej niż obecnie. Inni jeszcze myślą, że osiągną stan permanentnego szczęścia, który, jak dowodzą naukowcy zresztą, jest dla typowej, zdrowej psychicznie osoby praktycznie nieosiągalny. Co przynosi nam szczęście? Skąd w ogóle czujemy się szczęśliwi? Autorzy opublikowanego w Harvard Gazette artykułu "Good genes are nice, but joy is better" dowodzą tego, że o wiele większy wpływ na nasze szczęście od sławy czy pieniędzy mają nasi bliscy i przyjaciele. Chociaż naukowcy dowiedli tego, że szczęście jest w dużym stopniu kwestią genetyki i hormonów, to niech to nas nie dołuje za bardzo, ponieważ jakich bym nie znalazł badań naukowych o szczęściu, to zawsze relacje, bliscy i posiadanie kogoś po prostu bliskiego to główne źródło szczęścia w życiu. I nie bez powodu, jak też przeczytacie takie badania, gdzie przepytywano ludzi starszych, często na łożu śmierci, o to, czego żałują albo za czym najbardziej tęsknią, to prawie zawsze była to ta ukochana osoba, którą stracili lata temu. Pieniądze mogą przynieść nam szczęście raczej tymczasowo, bo nie znam nikogo, kto wyłącznie dzięki posiadaniu pieniędzy zdobył i utrzymuje szczęście przez cały czas. Moim zdaniem o tej koncepcji wiecznego szczęścia też możemy zapomnieć, ponieważ każdy, kto stawia sobie za cel niezależność finansową, powinien zastanowić się też nad inną motywacją, czyli czymś, co będzie dla niego sensem życia wtedy, gdy na koncie już będzie miał upragnioną kwotę. Dlatego poza definicją taką liczbową, na przykład chcę mieć 4 miliony złotych w akcjach i obligacjach, polecam ci też znaleźć niefinansowy powód do tego, aby rzucić etat i rozpocząć życie rentiera. I takim niefinansowym powodem może być naprawdę cokolwiek, czyli na przykład ciągłe podróżowanie po świecie, skupienie się na wychowywaniu swoich dzieci bardziej samodzielnie, chęć przeczytania 10 tysięcy książek w życiu, albo nawet nauczenia się gry w tenisa czy w piłkę nożną. To nie ma tak naprawdę wielkiego znaczenia. Ważne jest to, żeby to było coś, co lubisz i żeby mogło być dla ciebie planem i konkretnym celem na ten czas, kiedy przejdziesz na wczesną lub tą normalną emeryturę. Trudne koncepcje najprościej wytłumaczyć mi na własnych przykładach, dlatego dam wam własny przykład tego, co daje mi satysfakcję. Wiele osób, widząc ile treści wydałem w ciągu tych przeszło 4 lat prowadzenia Inwestomatu, nie dowierza w to, że robię to w dużej mierze sam. Do moich blogowych obowiązków należą m.in. pisanie wpisów i nagrywanie podcastów, te wydaję tak 3 do 4 razy w miesiącu. Dalej, odpisywanie na przeciętnie 15 komentarzy na blogu, około 10 komentarzy na YouTube każdego dnia, prowadzenie profilu na Twitterze oraz na Facebooku, zarządzanie grupą dyskusyjną na Facebooku, czyli na przykład przyjmowanie nowych członków i moderowanie wpisów, prowadzenie newslettera, tutaj wysyłam tak mniej więcej tak często, jak tworzę nowe wpisy, wysyłam newsletter, aktualizację list ETF-ów, wspieranie Piotrka w aktualizowaniu pliku do śledzenia portfela. Na szczęście w tym wszystkim pomaga mi moja ukochana żona Marika, która, jeżeli nie wiecie, to ona sprawdza każdy wpis przed publikacją, daje mi zwykle mnóstwo komentarzy i dzięki temu wpisy są prawie że bezbłędne. I też Marika tworzy każdy klip na YouTube, czyli te rzeczy, które oglądacie na moim kanale, nie powstałyby, gdyby Marika, i tak naprawdę gdyby nie ona, to YouTube'a w ogóle by nie było, bo ja po prostu nie mam czasu, żeby tworzyć te filmy. Mając tak mały, bo dwuosobowy, ale sprawnie działający zespół, zazwyczaj jestem w stanie wydać 3 kompleksowe wpisy podcasty na temat oszczędzania i inwestowania w miesiącu. I jak mi się to udaje, to jest dość proste. Tylko tak, że naprawdę lubię i interesuję się tą tematyką. Tak naprawdę większość czasu wolnego, nazwijmy to, ja spędzam na tworzeniu nowych wpisów. I to nie będzie przesada, bo dokładnie tak jest. Sądzę, że człowiek jest w stanie osiągnąć bardzo wiele, tak długo jak widzi cel i rozumie, a nawet lubi drogę do jego osiągnięcia. Swoją drogą, jeżeli chcesz kiedyś posłuchać podcastu o mojej produktywności, o tym, jak mi się udaje tworzyć tak dużo, bo dla niektórych to jest dużo, pewnie są tacy, którzy tworzą więcej niż ja w tak krótkim czasie. Niemniej, jeżeli jesteś ciekaw, to daj znać w komentarzu, bo jeżeli będzie zapotrzebowanie, to chętnie nagram kiedyś taki temat. Trochę off topic, ale może się przyda niektórym osobom. Wracając do tematu tej niezależności finansowej, to ciężka praca nad czymś, co człowieka naprawdę kręci, przestaje być postrzegana jako ciężka, a jeśli daje jeszcze wartość i pomaga innym, no to jest to już w ogóle świetne źródło motywacji, zarówno do pracy zarobkowej, jak i do zajęcia dla rentiera, który już nie musi pracować. Czym wobec tego dla mnie jest niezależność finansowa? Jeżeli myślisz, że kiedyś porzucę wszystko, co robię, żeby osiągnąć wolność finansową i rzucę pracę i całymi dniami będę leżał przed telewizorem, jadł chipsy i pił piwo, to nigdy w życiu, ponieważ pozbawiłoby mnie to najważniejszego, czyli kluczowego celu, jaki sobie obrałem, czyli właśnie tej edukacji finansowej naszych rodaków i takiej próby ucywilizowania branży inwestycyjnej w Polsce poprzez po prostu edukowanie ludzi, czyli takie typowo oddolne. Moim celem jest to, żebyście nie dawali się oszukać branży finansowej, żebyście rozsądnie zarządzali swoimi pieniędzmi i żebym oczywiście w przyszłości miał coraz więcej ludzi, z którymi mógłbym podyskutować o rozsądnym inwestowaniu. I tak naprawdę koniec kropka, to mi wystarczy, żeby mieć motywację do nagrywania tych materiałów. W tym kontekście przedstawię Ci kolejny przykład wybiórczej niezależności finansowej, którą osiągnąłem już dawno, bo przed założeniem Inwestomateu, czyli w 2019 roku. Tym, którzy nie wiedzą, ile mam lat, przypomnę, że miałem wtedy 30 lat i od 6 lat już pracowałem, oszczędzając tak między 40 a 70% każdej wypłaty. Dzięki tym oszczędzonym środkom, oczywiście miałem co inwestować, jako że inwestowałem z dobrym skutkiem na giełdzie, to sprawiło to, że odkąd założyłem bloga, nie miałem takiego bata nad sobą, że muszę zarabiać na blogu i dzięki temu jestem cały czas wolny od jakichś zewnętrznych ofert, wpływu innych ludzi, promocji jakichś firm i tak dalej, ponieważ mój blog z założenia nie miał zarabiać, albo raczej nie musiał, czyli to nie jest inicjatywa zarobkowa. I wierz mi lub nie, ale z założenia był to taki projekt hobbystyczny, który tak w ogóle nie zakładałem nigdy, że to jakkolwiek wypali. Dzięki temu nigdy nie miałem presji, że to musi zarabiać i nie mam takiego kagańca w postaci partnerów bloga, sponsorów bloga i tak dalej. Po prostu nagrywam sobie co chcę i ci, którzy to doceniają, mogą mnie słuchać. Tak naprawdę bardzo prosty deal. Wszyscy to rozumieją, wszyscy są szczęśliwi, mam nadzieję. Prawdziwym powodem, dla którego mogłem tę niezależność zachować, była właśnie ta suma, którą uzbierałem jeszcze przed założeniem bloga w ramach portfela inwestycyjnego. No, gdybym tego nie miał, gdybym nie miał napływów z pracy etatowej, bo dalej pracuję na etacie, to po prostu nie mógłbym tego robić w ten sposób, taki niezależny sposób. Według niektórych blogerów, którzy pasję przekuli w sposób na zarabianie na życie, w monetyzacji swoich treści nie ma nic złego. Ja się z tym zgadzam, ale tylko częściowo, ponieważ rzucając pracę bez wystarczającego kapitału, aby przeżyć do końca życia, wymieniłbym tylko jeden kaganiec na inny, stając się zależny od zdolności mojego bloga do generowania zysków. Nie mówiąc o tym, że często sprzedając swoje treści przestaje się publikować wartościowe materiały za darmo. Ani o tym, że ludzie są na ogół chciwi i nawet po osiągnięciu wystarczającej kwoty na koncie ci wciskają swoje produkty dalej, by maksymalizować przychody. Natura ludzka nic mniej, nic więcej, jednak coś, z czym można walczyć nie poddając się tej chciwości. Przynajmniej tak mi się wydaje. Czym zatem jest dla mnie niezależność finansowa? Przede wszystkim możliwością robienia tego, co według mnie dodaje mojemu życiu wartości, celu i sensu bez potrzeby zarabiania na tym czy czymkolwiek innym pieniędzy. I żeby nie było, nie ma nic złego w zarabianiu na swojej pasji, ale sądzę, że nie ma nic gorszego niż wymiana pasji w zajęcie, którego najważniejszą funkcją jest zarabianie pieniędzy. Bo to drugie objawia się tym, że autor poświęca nagle 95% czasu na tworzenie i promowanie swoich produktów, tych płatnych, a tylko 5% czasu na to, co sprawiło, że ludzie go w ogóle poznali, docenili i zaufali mu, czyli na te darmowe treści, które publikował w internecie. Niezależność finansowa jest dla mnie możliwością dalszej samorealizacji i czerpania z życia satysfakcji bez konieczności wykonywania pracy ani prowadzenia typowo zarobkowej działalności gospodarczej. Dopuszczam więc możliwość pracy czy prowadzenia firmy, ale tylko jeśli sprawia to frajdę i nadaje życiu sensu, a więc kiedy nie podejmuje się jej z przymusu, a ze świadomej chęci. I druga część tego podcastu, czyli jak osiągnąć niezależność finansową. Osiągnięcie niezależności finansowej nie jest łatwe, ale paradoksalnie udaje się w końcu prawie każdemu. No bo czym, jeżeli nie niezależnością finansową od pracy, jest emerytura, jeśli jej wysokość wystarcza na życie na dotychczasowym poziomie, a państwo utrzymuje zdolność do regulowania swoich zobowiązań, czyli do wypłacania emerytur. I wiem, że niektórym to porównanie się nie spodoba, bo jeżeli myślicie emerytura, to pewnie myślicie jakieś 1000-2 miesięcznie i niemalże głodowe życie. Natomiast zakładając, że ktoś ma jakieś zarobki takie na porządnym poziomie i nawet za wiele nie oszczędził i ta stopa zastąpienia kiedyś będzie wynosić 30-40%, to jak spojrzymy na statystyki wydatkowe, no to w większości ludzi po prostu to starczy na jakieś takie normalne życie, jakie prowadzili wcześniej. Oczywiście różni się to tym od FIRE, czyli tych dążących do wczesnej emerytury, którzy w wieku 35 lub 40 lat rezygnują z pracy, tym, że oczywiście ci drudzy mają własny kapitał, z którego czerpią, natomiast ci pierwsi opierają się na państwie, więc jeżeli państwo przestanie regulować swoje zobowiązania albo zmieni system emerytalny, to może się okazać, że oczywiście budzą się z przysłowiową ręką w nocniku. Jeżeli chodzi o osiąganie niezależności finansowej, no to najważniejsze według mnie jest zastanowienie się nad tym, kiedy warto osiągnąć finansową niezależność. To jest pytanie dość śmieszne, ponieważ możesz teraz pomyśleć, no jak najszybciej, tak? No bo nauka jest tutaj zgodna, że niezależność finansową trzeba osiągnąć jak najszybciej, aby móc się cieszyć życiem w wieku, kiedy jest to najprostsze, czyli jak się jest młodym. Kilka ciekawych wniosków, które wyciągnąłem ze statystyki długości życia GUS oraz badania stanu zdrowia ludności Polski. Dla osoby w wieku 30 lat przeciętna pozostała długość życia wynosiła w 2022 roku 48 lat. Jak już ktoś osiągnął 40 lat, to zostało mu jeszcze 38,5 roku. Jeżeli chodzi o stan zdrowia, to 25% osób w wieku 40-49 lat oceniało swój stan zdrowia jako mniej niż dobry. To jest dość sporo. Jeżeli przesuniemy się o dekadę, czyli 50-latkowie, to już 51% osób ocenia swój stan zdrowia jako gorszy od dobrego, czyli taki może niewystarczający, żeby podróżować po jakichś egzotycznych krajach. No i nie mówiąc już o tym, że w wieku 60 do 69 lat aż 65% osób przyznało, że ich stan zdrowia jest gorszy od dobrego. Tak go sami ocenili. I tutaj dowodzi do tego paradoksu, że zazwyczaj mamy coraz więcej pieniędzy wraz z wiekiem, no bo zbieramy, bo też wydatki trochę spadają na starość tak przeciętnie, dzięki czemu mamy większe oszczędności, no ale oczywiście też mamy mniej możliwości na wykorzystanie tych oszczędności, na cieszenie się nimi, ponieważ już nam się nie chce podróżować, może nie mamy zdrowia, żeby to robić. Niektórzy mówią o tym słynnym wsiadaniu do Ferrari czy Lamborghini, że w wieku 60 lat po prostu kręgosłup na to nie pozwala lub nie mamy tej gibkości, żeby się tym cieszyć. I dlatego ostatnio popularna staje się książka o tytule Śmierć z zerem na koncie, której autor próbuje przekonać nas, że FIRE jest praktycznie bez sensu, bo zazwyczaj osiągając je będziemy zbyt starzy i zbyt zmęczeni, aby naprawdę cieszyć się uzbieranym kapitałem. Choć prezentowane tam koncepcje mogą wydawać się nam logiczne, to służąca do obliczania potrzebnego kapitału formuła jest tam po prostu słaba, ponieważ jest tak uproszczona, że no prawie każdemu ten kapitał się wyczerpie przed śmiercią, więc jakby nie o to chodzi, jest po prostu zbyt optymistyczna. Kiedy stajemy się niezależni finansowo? No to zależy od osoby, ale według mojej definicji dopiero wtedy, gdy uzbiera się wystarczający kapitał do kontynuacji życia na dobrym poziomie aż do śmierci, z minimalnym ryzykiem na jego wyczerpanie. Najprostszą metodą na policzenie wysokości wymaganego kapitału jest ta reguła 4%, którą już omówiłem kiedyś w innym podcaście. Ona sugeruje, że wymagane roczne wydatki rodziny trzeba pomnożyć 25 razy i tak uzyskamy wartość kapitału, który wystarczy nam do końca życia i nie wyczerpie się samą inflacją naszej waluty. Oczywiście tak zwane Trinity Study, czyli to studium, z którego wynika ta metoda, ma wiele wad. Między innymi jest to tylko o akcjach, obligacjach notowanych w USA i brakuje tam instrumentów z innych krajów. Nawet to badanie jest już mocno zdezaktualizowane, ponieważ ocenia tylko okres 1926-1995. Bierze pod uwagę inflację na dolarze amerykańskim, a nie na innych walutach, czyli nie na polskim złotym. Zakłada, że wydatki będą stałe i z czasem rosnąć będą wyłącznie inflację, a wiadomo, że no tak nie jest. Ludziom mogą zwiększać się wydatki z innych przyczyn, na przykład dzieci się rodzą i nagle nasze życie przewracać do góry nogami. Badano też 30 lat, czyli zakładano, że ktoś musi żyć 30 lat, a nie dłużej, więc wiadomo, że jak wydłużymy ten okres, to może częściej kapitał będzie się wyczerpywał i tak dalej, i tak dalej. Przy zakończeniu stosunku pracy i rozpoczęciu rentierstwa dochodzą dodatkowe wydatki, takie jak ubezpieczenie zdrowotne i to też nie było jakoś konkretnie w tym papierze naukowym, w tej pracy naukowej analizowane. jak zacząć dążyć do niezależności finansowej i jakby co zakładać? No to skoro nie reguluje 4%, to może reguluje 3%, żeby było bezpieczniej. Czyli tutaj już mnożymy nasze roczne wydatki 33-krotnie. No i teraz jak zacząć dążyć do tego? Nie ma dróg na skróty. Czyli pamiętaj, że zarówno w życiu, w zarabianiu, jak i w inwestowaniu mogą ci się zdarzyć szczęśliwe strzały, czyli na przykład w karierze zawodowej może to być na przykład odejście szefa z firmy, no i dzięki czemu zostajemy szybko awansowani. Jeżeli chodzi o inwestowanie, to oczywiście wartość akcji spółki, którą posiadamy, może dynamicznie wzrosnąć i na przykład w danym roku zamiast stopy zwrotu 10% da nam, nie wiem, 20 albo 30 nawet na całym portfelu. Nie opierajmy jednak na takich szczęśliwych trafach całego planu do osiągnięcia niezależności finansowej, bo nigdy nam się to niestety nie uda w ten sposób. Po pierwsze, musisz zrozumieć, że najważniejsza jest stopa oszczędności. Jeśli do życia wystarczy ci 50% tego, co zarabiasz, to jesteś na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia niezależności finansowej w około 20 lat od teraz, czyli całkiem nieźle. Po drugie, pamiętaj, że inwestowanie jest dążeniem do niezależności finansowej ważne, ale nie najważniejsze, więc nie próbuj za wszelką cenę pobijać swojej stopy zwrotu albo podbijać właściwie w ryzykowny sposób, czyli inwestowanie ma ci służyć przede wszystkim do utrzymania wartości kapitału w przyszłości, a nie do jej znacznego zwiększenia w okresie kariery zawodowej, gdzie liczą się bardziej zarobki, przynajmniej w tych pierwszych latach. No i po trzecie, pamiętaj wreszcie, że w ciągu kolejnych 20 lat twoje zarobki muszą przynajmniej nadążyć za inflacją, dzięki czemu stopa oszczędności będzie mogła pozostać na tym wysokim, niezmiennym poziomie. Stopa oszczędności, czyli to, ile procent wynagrodzenia oszczędzamy, jakbyś nie wiedział. Bardzo istotny jest zatem wybór nie dość, że dobrze płatnej pracy, to jeszcze perspektywicznej ścieżki kariery, w której nie utkniesz na tym samym stanowisku przez wiele lat. Czyli zarobki muszą rosnąć więcej niż inflacyjnie. I najlepszą uniwersalną radą na start będzie zatem oszczędzaj nie tyle co na kawie i drobnych wydatkach, ale skup się na zarobkach, zarabiaj jak najwięcej w swojej sytuacji i wybierz jak najbardziej perspektywiczną ścieżkę zawodową. Czy w dążeniu do niezależności finansowej warto się śpieszyć? Jako osoba, która w wieku 34 lat jest gdzieś tak na półmetku drogi do niezależności finansowej w kontekście finansowym i w jakichś 70% w kontekście czasu, który upłynął do osiągnięcia FIRE, mam kilka ważnych przemyśleń na temat prędkości do jego dążenia. Gdy w wieku około 22 lat rodziły się u mnie w głowie pierwsze pomysły na FIRE, czyli na to, że chcę kiedyś zwolnić się z pracy i żyć z kapitału, to marzyło mi się osiągnięcie tego w wieku 33, a maksymalnie 35 lat. Zakładałem wtedy, że jeśli się zepnę odpowiednio, to mogę oszczędzać nawet 80% swojej wypłaty, a potem rzucić pracę i bardzo skromnie żyć do końca życia z uzbieranego kapitału. Z czasem pojawiały się jednak większe potrzeby, na przykład chęć posiadania własnego, najlepiej komfortowo urządzonego mieszkania oraz plany na założenie rodziny, które bardzo dużo w moim życiu zmieniły. Poza nimi była we mnie ciągle chęć zwiedzania świata, która kończyła się tym, że zwykle zamiast 80% mogłem oszczędzić maksymalnie tak przeciętnie 50%, może 60 lub 70% mojej wypłaty, efektywnie opóźniając FIRE o przynajmniej kilka lat. Mimo, że jeszcze pracuję i nie uważam siebie za niezależnego finansowo, to już wiem, że było warto wydawać na rzeczy, które chciałem zwiedzić, zobaczyć jeszcze za młodu. Muszę przyznać, że autor tej kontrowersyjnej książki Śmierć zerem na koncie, choć liczby naprawdę przedstawia w sposób kiepski i mizerny i bardzo mi się to nie podoba, to prezentuje tam kilka ważnych wniosków, spośród których chyba najlepsze to korzystaj z życia, kiedy jeszcze masz na to siłę oraz nie przekładaj życia na później. Jeśli tak jak ja chcesz kiedyś osiągnąć niezależność finansową, to sugeruję ci robić to nieco wolniej, ale w taki szczęśliwszy sposób, a więc bez maksymalnej możliwej redukcji wydatków i nie najszybciej i w trybie życiowej ascezy, która odbierze ci zadowolenie z życia. I oczywiście to nie oznacza, że masz stać się z dnia na dzień wyznawcą filozofii YOLO zamiast filozofii FIRE, czyli You Only Live Once, a więc wydawać każdy zarobiony grosz natychmiast na jakieś drobnostki i przyjemności, ale zachęcam cię do tego, abyś nauczył się nie tylko oszczędzać, ale też wydawać pieniądze na rzeczy, które są dla ciebie po prostu ważne. Moim zdaniem niezależność finansowa poczeka, a doświadczenia już niekoniecznie. I z mojego właśnie doświadczenia, choć jestem dość dalej młodą osobą, tak gdzieś tam na tle społeczeństwa, nawet już teraz, czyli w wieku 34 lat, czuję, że gdybym pewnych doświadczeń nie zdobył w wieku tak 20 kilku lat, to po prostu nie miałbym już na nie ochoty ani energii. I przykładowo, gdy miałem 24 lata, to dostałem się na półtoraroczny program polegający na pracy na różnych stanowiskach w trzech różnych krajach. W moim przypadku byłem inżynierem w Szwecji, Niemczech i Chinach po pół roku. W państwie środka mieszkałem wtedy po kilka tygodni w różnych hotelach i apartamentowcach, co dało mi w życiu wiele doświadczenia, było to bardzo ciekawe, ale przyznam, że teraz w tym wieku, z tym co wiem, chyba już by mi się nie chciało drugi raz zdobywać tego doświadczenia. Dodało mi to też otwartości do ludzi, takiej odwagi życiowej i myślę, że warto było to zrobić, a w tym wieku już by mi się po prostu nie chciało. Kolejnym aspektem są egzotyczne podróże z plecakiem, którymi o wiele prościej cieszyć się w młodym wieku. I to nie jest tak, że czuję się stary i wymagam jakichś luksusów teraz, ale gdy przypominam sobie warunki, w jakich zdarzało mi się podróżować kilka lat temu, między innymi w Wietnamie czy na Filipinach, to zastanawiam się, czy chciałbym to dziś robić w podobnych warunkach. No i prawdopodobnie nie chciałbym, ale wspomnienia z tamtego czasu są bezcenne i z całą pewnością warte czasu i środków, które na te podróże przeznaczałem. W początkowych latach kariery było to często więcej niż równowartość moich miesięcznych lub dwumiesięcznych wydatków, czyli też inwestycji, ale jeśli nie wtedy, to nigdy, więc mam wrażenie, że dobrze zrobiłem, odkładając swoje FIRE o kilka lat, ale mając życia trochę więcej. W jaki sposób inwestować, aby osiągnąć niezależność finansową? To jest pytanie, które zadaje mi bardzo wiele osób. Przyznam, że jak już zdobędziesz perspektywiczną pracę, odpowiednie zarobki, idącą za nimi wysoką stopę oszczędności, czyli będziesz oszczędzał przynajmniej tyle, ile wynoszą twoje miesięczne wydatki, to kolejnym krokiem będzie nauka odpowiedniego inwestowania twojego kapitału. Inwestowanie może być zarówno bardzo łatwe, jak i bardzo trudne, w zależności od tego, co wybierzesz. Najprostsze jest oczywiście inwestowanie pasywne. Na moim blogu masz stronę Zacznij tutaj, gdzie jest cała ścieżka inwestora pasywnego, więc zachęcam do kliknięcia i zapoznania się w tej kolejności z materiałami. To ci może zajmować tylko kilkadziesiąt minut w miesiącu. Zwykle wybierasz jeden, dwa lub trzy instrumenty finansowe. To mogą być na przykład fundusze na akcje spółek z całego świata i obligacje państw z całego świata, albo nawet detaliczne obligacje państwa polskiego. I przez wiele lat regularnie po prostu kupujesz je w określonej proporcji, nie bacząc na obecne ceny, zawirowania rynkowe, stopy procentowe, geopolitykę, inflację, cokolwiek innego. Ten rodzaj inwestowania jest dla tych, którzy nie mają na to zbyt wiele czasu ani pasji do tego, więc myślę, że dla większości osób. Bardziej złożone jest inwestowanie aktywne i o nim też mam sekcję strony Zacznij tutaj na moim blogu, więc zapraszam, jeżeli jeszcze was tam nie było, no to investomat.eu, pisze się przez w i tam /zacznij tutaj. Inwestowanie aktywne może przybierać różne formy, ale zwykle zajmuje przynajmniej kilka godzin w miesiącu. Może to być na przykład aktywny dobór akcji spółek do swojego portfela, samodzielny wybór emisji obligacji do portfela. Może być to też inwestowanie algorytmiczne za pomocą funduszy ETF, które zrealizujesz na podstawie określonych warunków oraz kryteriów. Tutaj też staramy się regularnie dopłacać, ale proces inwestycyjny jest zwykle o wiele bardziej złożony niż w punkcie pierwszym. I z mojego doświadczenia wynika, że to jest dobre, ale tylko dla pasjonatów inwestowania. Dobrym wyborem, zwłaszcza w latach pracy, aktywności zawodowej, jest też korzystanie ze zdolności kredytowej na zakup mieszkania, na przykład na wynajem. Ponieważ, no cóż, historycznie bezproblemowo popijało ono inflację, a samymi wzrostami cen metra kwadratowego w Polsce. Więc takie formy inwestowania możesz rozpatrzeć. Jeżeli chodzi o złoto, dla mnie jest to trochę śmieszne, że ktoś chce dążyć do niezależności finansowej inwestować w samo złoto, no bo nie wyobrażam sobie, że żyjąc z kapitału ktoś będzie co miesiąc sprzedawał jakąś małą cząstkę tego złota, żeby mieć środki na życie. O wiele wygodniejsze od tego będą wypłacające dywidendy akcje, wypłacające odsetki obligacje albo nawet wynajmowane mieszkanie, którego najemca będzie nam płacił czynsz, generując comiesięczne przepływy pieniężne. I na sam koniec taka ciekawostka z mojej strony, czyli warianty FIRE, które już jakby nie są FIRE, tylko są taką luźniejszą niezależnością finansową, która jest lepiej dostosowana do polskich warunków. W ruchu FIRE chodzi o to, aby osiągnąć niezależność finansową jak najszybciej. W końcu rozwinięcie tego brzmi niezależność finansowa wczesna emerytura i tutaj podkreślam wczesna. Po latach dążeń do FIRE oraz dość już takiej względnej bliskości jego osiągnięcia coraz bardziej podobają mi się dwie alternatywne koncepcje, które mogą być dość rewolucyjnym spojrzeniem na ruch przyszłych wczesnych emerytów. Pierwsza z nich to jakbyśmy zastąpili literkę E, czyli early, literką L, czyli trochę później, czyli later. Zakładamy tutaj, że na emeryturę pójdziemy nie w wieku na przykład 35 albo 45 lat, ale też nie w wieku ustawowym, czyli w wieku 60 lub 65 lat, a na przykład o 5 lub 10 lat wcześniej, czyli w wieku 50 do 60 lat w zależności od płci. Znosi to stres nadmiernego oszczędzania, no bo żeby to osiągnąć, wystarczy oszczędzać i inwestować około 30% naszego miesięcznego dochodu. I to będzie prawdopodobne, może nie proste, ale osiągalne dla większości osób. I to FIRL, jak to nazywam, znacząco obniża wysokość świadczenia emerytalnego, no bo jeżeli wcześniej przejdziemy, albo nie możemy wcześniej przejść na emeryturę, więc jeżeli wcześniej przestaniemy płacić składki emerytalne, no to w wieku emerytalnym oczywiście ta uzbierana suma podzieli się dalej na pozostałe lata życia i nasza emerytura państwowa będzie niższa niż jak gdybyśmy pracowali do wieku emerytalnego. To jest oczywiste. Ale nie zmienia to faktu, że możemy wliczać, że dostaniemy jakieś świadczenie emerytalne w ciągu 10 lat, więc odpowiednio mniej kapitału musimy uzbierać w takim niż w klasycznym FIRE, no bo tylko jedną nogą naszego przyszłego życia jako już emeryta takiego właściwego będzie to, co sami uzbieraliśmy. I właśnie FIRL, czyli takie późniejsza wolność finansowa, pozwala nam dalej realizować marzenia i plany w wieku, w którym prawdopodobnie jesteśmy jeszcze w stanie zdrowotnie to robić, czyli wieku około 50 i się tym cieszyć. Więc moim zdaniem to jest bardzo fajna koncepcja i bardzo motywująca dla tak naprawdę każdego, a nie tylko dla tych, co zarabiają bardzo dużo. Jednak jeżeli zarabiasz bardzo dużo, a nie chcesz odkładać życia na później, to też wymyśliłem coś takiego jak Hobby Fire. To jest taka odmiana Barista Fire, o którym też kiedyś nagrałem podcast, w której sezonowo pracujesz lub podróżujesz lub zajmujesz się czymkolwiek innym, co kochasz. I w tym wariancie nie zakładamy, że kiedykolwiek całkowicie zrezygnujemy z pracy zawodowej, ale na bieżąco realizujemy nasze marzenia i pasje. Czyli wymagany do uzbierania kapitał jest tu znacznie mniejszy niż w klasycznym FIRE, bo nigdy nie zakładamy, że zrezygnujemy z pracy na 100%. Czyli tutaj zakładamy, że pracując agresywnie oszczędzamy, po części po to, aby móc realizować swoje pasje, na przykład podróżować kilka miesięcy w roku, ale też po to, żeby budować tę kulę śnieżną majątku, którą później będziemy inwestować i która nam zabezpieczy sytuację, w której jakbyśmy nie mogli znaleźć kolejnej pracy w jakimś takim krótszym okresie. Największy problem tego podejścia to konieczność wykonywania dobrze płatnej pracy, którą jeszcze można bezproblemowo rzucić na kilka miesięcy, a potem do niej wrócić. Ta opcja jest tak naprawdę zarezerwowana dla niewielu, czyli na przykład dla freelancerów IT oraz podobnych profesji, czyli dla ludzi, którzy mogą coś rzucić, po pół roku wrócić do innej pracy, bo szybko ją znajdą. Większość ludzi po prostu nie może sobie na to pozwolić, ale jeżeli ty możesz, to przemyśl, czy to nie jest lepsza ścieżka niż odkładanie wszystkiego do 40, a później obudzenie się z tym, że macie na przykład małe dzieci albo już nie macie zdrowia, żeby podróżować. No bo takie FIRE tak naprawdę raczej nie ma sensu, no bo harujecie jak woły przez, nie wiem, 15-20 lat tylko po to, żeby później wcześniej zwolnić się z pracy, ale jesteście już tak wyczerpani, że wam się po prostu nie chce korzystać z tego kapitału. Czym zatem jest niezależność finansowa w Polsce? Jak ją tutaj właściwie osiągnąć? W wielu wcześniejszych wpisach i podcastach ubolewałem nad tym, że nasi rodacy mają specyficzne podejście do pieniędzy. Z jednej strony wydaje mi się, że po cichu każdy ich pożąda, no bo kto by tak naprawdę nie chciał mieć więcej pieniędzy niż ma. Ale z drugiej strony otwarcie krytykuje się osoby, które już posiadają duże pieniądze. Jest to jednym z powodów, dla których wpis o tytule IKX pasują też do wcześniejszej emerytury, wzbudził gigantyczne kontrowersje i negatywne emocje i sprawił, że prawie nikt nie skupił się na jego meritum, a wszyscy skupili się na tym, że przedstawiłem tam bohatera, który zarabia i oszczędza bardzo, ale to bardzo dużo, co jest nieosiągalne dla przeciętnej osoby w Polsce. I właśnie z tego powodu myślę, że ruch FIRE nie przyjmie się nigdy w naszym kraju, ponieważ zakładamy z natury, że te założenia są nierealne, bo mało ludzi tyle zarabia. Ale zupełnie czymś innym jest właśnie to FIRL, czyli to przyspieszanie swojej emerytury o kilka lat, bo jest to zarówno osiągalne, jak i proste i powiedziałbym, że takie namacalne dla każdego, kto zechce choć trochę oszczędzać i pojąć podstawy inwestowania. Nie mówiąc już o możliwości prostej regulacji swojego wieku emerytalnego, który przyspieszyć można lekką redukcją wydatków, czyli jak na przykład mamy 53 lata, a nie 55 jak zakładaliśmy i mamy trochę mniejszy kapitał, to możemy sobie po prostu policzyć, czy już ta prognozowana emerytura, którą otrzymamy na przykład za 7 lub 12 lat, w zależności od płci i kapitał, który uzbieraliśmy, po prostu wytrzyma nam do końca życia, bo zawsze możemy trochę zredukować wydatki i przejść się na tą emeryturę trochę wcześniej. W osiąganiu niezależności finansowej uważaj jednak na niebezpiecznych szarlatanów, którzy mówią ci, że osiągniesz ją szybko nawet pomimo niskich zarobków i niewielkich oszczędności. Często widzę w internecie płatne reklamy, których autorzy obiecują nam 100% zysku w ciągu kilku miesięcy. I praktyka pokazuje, że powtarzalna stopa zwrotu z inwestycji nawet rzędu 20 lub 25% rocznie jest zarezerwowana dla tych, nie wiem, kilkuset ekspertów na całym świecie, i moim zdaniem całkowicie nieosiągalna dla większości śmiertelników. Dlatego widząc obietnicę gwarantowanego zysku bez ryzyka lub ponadprzeciętnych stóp zwrotu osiąganych w prosty sposób, wręcz bezmyślnie, po prostu nie czytam dalej takich materiałów i ostrzegam was przed nimi, ponieważ zwykle to jest tak zwany scam, czyli zwykłe oszustwo. W tym znacznie bardziej filozoficznym niż zwykle podcaście mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić, czym jest dla mnie niezależność finansowa i jak ją w Polsce osiągnąć. Żyjemy w kraju, w którym osoby dużo zarabiające na ogół nie planują wykorzystania swoich zarobków, aby zafundować sobie wczesną wolność finansową, czyli raczej się u nas pieniądze wydaje, ale myślę, że ciekawie jest wiedzieć, że to jest w ogóle możliwe i może dążyć do tego nawet w trochę późniejszym wieku. Nie zapominajcie też o przyjemnościach, hobby i relacjach z innymi ludźmi, bo to właśnie ich będziecie najbardziej żałować w przyszłości, jeżeli je pominiecie i skupicie się tylko na pieniądzach i prestiżu, bo to faktycznie zazwyczaj samo w sobie szczęścia nie daje. Uważam, że część przyjemności należy zrealizować raczej za młodu lub przynajmniej przed 40, bo w innym przypadku mogą się one po prostu przeterminować w cudzysłowie i nie sprawiać nam już takiej radości, jaką sprawiałyby wcześniej. I nic straconego z jednej strony, bo w każdym wieku z pewnością da się znaleźć jakieś przyjemności, jakieś hobby, jakieś zajawki, ale przyznam, że nie warto wszystkiego przekładać na później, bo może się okazać, że jest za późno. Najbardziej ekstremalnym przykładem czegoś takiego jest oczywiście to, że no część z nas po prostu nie dożyje pewnego wieku. Często też pojawia się w dyskusjach na blogu taki argument, że Mateusz, po co te IK i X, skoro ja mogę nie dożyć 60 albo 65. To jest oczywiście prawda. Tylko z drugiej strony statystycznie no więcej niż połowa z nas dożyje takiego wieku, więc mimo wszystko to jest logiczne, żeby to posiadać. Nie mówiąc o tym, że później nasze dzieci mogą to dziedziczyć i bez podatku sobie wypłacić te pieniądze w przypadku IKE. Więc to i tak ma sens, nawet jak patrzymy nie tylko na nasz interes, ale na interes naszych podopiecznych. Mam nadzieję, że podcast się podobał. Był taki trochę przegadany, ale i filozoficzny. Rzadko zdarza mi się wydawać takie materiały, więc mam nadzieję, że to jest jakaś taka ciekawa odmiana dla Ciebie. No i jestem oczywiście bardzo zainteresowany Twoim podejściem do FIRE, do niezależności finansowej, Twoją definicją tego i tym, czy ewentualnie do tego dążysz i w jakim wieku. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. Cześć.